Proszę Państwa, o działalności kolejnego prelegenta można mówić wiele, ale żeby nie przedłużać, krótko. Pan Jarosław Kaczyński jest doktorem nauk prawnych, twórcą i prezesem partii Prawo i Sprawiedliwość, wcześniej Porozumienie Centrum. Był senatorem, był i jest posłem 7 kadencji, był prezesem Rady Ministrów. Przez wiele redakcji i instytucji okrzyknięty kilkakrotnie człowiekiem roku. Pan premier wygłosi referat zatytułowany Manipulacje w tak zwanej wojnie polsko-polskiej. Zapraszam.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no ja muszę zacząć od przeprosin, bo moje wyjście tutaj panu profesorowi troszkę jednak przeszkodziło, a referat był naprawdę niesłychanie ciekawy, a poza tym ja naprawdę jako skromny doktor z pokorą odnoszę się wobec profesorów. Ale to jest... Szanowni Państwo, postawiono mi tutaj niezwykle trudne zadanie, którego pełne wypełnienie zajęłoby pewnie wiele godzin, a może i cały dzień, bo tych manipulacji było bardzo, bardzo dużo. Wobec tego muszę tutaj dokonać pewnego skomprymowania tego tematu. Najpierw, co to jest wojna polsko-polska w tym ujęciu, który tutaj prezentuję, to jest po prostu starcie o postkomunizm, albo też o uchylenie tego wszystkiego, co postkomunizm w Polsce tworzy. Co to jest manipulacja? To jest tego rodzaju działanie adresowane do człowieka lub grupy, które ma doprowadzić do tego, by podjął on jakieś zachowanie albo zaniechanie, przy czym cel tego działania nie jest adresatowi znany. Ale można przyjąć także nieco szersze ujęcie określenia manipulacja. Wtedy jest ono bliskie określeniu socjotechnika społeczna. Chodzi o różnego rodzaju przedsięwzięcia, które mają doprowadzić do stanu, który jest pożądany dla ośrodka manipulującego, przy czym adresaci tych działań też nie są poinformowani co do ich celu. I właśnie w ten sposób będę tutaj tą sprawę manipulacji ujmował. Jeżeli tak to ująć, to trzeba zapytać o to, jakie były w Polsce w tej toczonej przez 25 lat, albo może już i 26, wojnie ośrodki manipulacji. Oczywiście było ich wiele, ale ja skoncentruję się na dwóch najważniejszych. Pierwszy z nich to ośrodek komunistyczny, to znaczy ten, który wyrasta wprost z komunistycznej władzy, a w momencie początku całej operacji po prostu był komunistyczną władzą. I ośrodek drugi, który pozwolę sobie nazwać dysydenckim. To jest ośrodek złożony z ludzi, którzy byli w opozycji, ale przedtem na różne sposoby, często tylko poprzez rodziny, w zdecydowanej większości mieli jakieś związki z komunizmem, którzy w drugiej połowie lat 70., a później szczególnie w latach 80., na początku lat 80. działali w opozycji, ale którzy przeżyli traumę pierwszego Kongresu Solidarności. Ta trauma polegała na tym, że oni tam przegrali. Oni się zorientowali, że w ramach procesów demokratycznych czy takich parademokratycznych, jakie miały miejsce w Solidarności, czyli w ogromnym ruchu społecznym, ruchu narodowym, oni nie mają szans. Ale w żadnym wypadku nie zrezygnowali z tego, żeby Polską rządzić. I żeby Polską rządzić, musieli stosować różnego rodzaju akcje socjotechniczne. Zacznę od ośrodka komunistycznego. On w momencie startu, można powiedzieć, miał przed sobą trudne zadanie. Miał mianowicie za zadanie wyjście ze stanu okupacji wewnętrznej, bo czymże innym niż okupacją wewnętrzną był stan wojenny. To było użycie siły na masową skalę wobec własnego społeczeństwa. Przy tym użyto wojska, służb polskich, przynajmniej formalnie polskich, chociaż w istocie podporządkowanych zewnętrznie. Nie było obcej interwencji. I chodziło o to, żeby z tego stanu przejść do stanu innego, kiedy ta okupacja musi już być zniesiona, a udział przymusu w kontrolowaniu społeczeństwa musi być co najmniej radykalnie zredukowany albo w ogóle wyeliminowany. Musi być więc stworzona sytuacja, w której będzie to możliwe. Żeby taki stan uzyskać, trzeba osłabić, a w najlepszym wypadku z punktu widzenia tego ośrodka w ogóle zlikwidować to, co jest społecznym zasobem, co jest społeczną siłą instytucjonalną i sferze świadomości. W sferze instytucjonalnej w połowie lat 80., bo wtedy to się zaczynało, społeczeństwo dysponowało solidarnością i tym wszystkim, co było wokół solidarności. Taką instytucjonalną siłą, i to bardzo wielką, był Kościół, a poza tym swego rodzaju siłę instytucjonalną, chociaż już nieco innym, szerszym, luźniejszym znaczeniu, stanowiło także to środowisko, które określiłem tutaj jako dysydenckie. Można powiedzieć, że były takie trzy główne siły i trzeba było na różne sposoby albo je ograniczyć, albo się z nimi jakoś porozumieć. No i były te siły, które można określić jako siły związane ze stanem świadomości. A więc było przywiązanie do Kościoła, przywiązanie do tradycji, był patriotyzm, była duma narodowa, była solidarność, ta przez małe S. Była taka zwykła społeczna tendencja do jakiejś aktywności, jakiegoś działania. Na poziomie niższym, można powiedzieć niszowym, były także pewne tradycje związane z przedwojennymi ruchami, mającymi zresztą także dłuższą historię, ruchami politycznymi, zachowane głównie na emigracji, ale pewnego rodzaju wysepki tego były także tutaj w Polsce. I trzeba było podjąć działania zmierzające do tego, żeby to wszystko jakoś opanować. Pierwszy rodzaj działań to były działania o charakterze demobilizacyjnym. One były podjęte jeszcze w pełni stanu wojennego, bo to są klasyczne działania związane z okupacją. A więc koncentracja uwagi społecznej na sferze ludycznej, czyli sferze zabawy, sferze obyczajowej. Proszę zwrócić uwagę, że w tym właśnie czasie do obiegu publicznego, tego legalnego, wprowadzono różnego rodzaju przekazy związane z życiem intymnym, seksem. To była swoista tolerancja wobec muzyki młodzieżowej, rocku czy rocka. W każdym razie to były takie działania, które miały rozładowywać napięcia społeczne, bo na przykład podczas koncertów rockowych młodzież niekiedy zachowywała się ostro antyrządowo i było to tolerowane. My się nie boimy tego, śpiewali rockmeni, a młodzież odpowiedziała Jaruzelskiego. I to zdarzało się już nawet w 1982 roku. Następowało pewnego rodzaju rozładowanie. I ta kampania oczywiście była prowadzona także i w tym etapie, o którym w tej chwili mówię, czyli w tym wychodzeniu z okupacji wewnętrznej. Ale potrzebne było także coś więcej, to znaczy potrzebne były działania, które można określić jako organizowanie pasywnej politycznie aktywności społecznej. Tego rodzaju działania zostały podjęte, to jest z jednej strony Owsiak, jego działania, to się chyba nazywało Stowarzyszenie Chińskich Ręczników, hasło uwolnić słonia. Ktoś wtedy napisał gdzieś chyba w Poznaniu na murze uwolnić słonia, zamknąć kuronia. Dobrze zrozumiał sens ówczesnych działań tego rodzaju. To był Monar Kotańskiego. To były różnego rodzaju zupełnie puste w sensie ich rzeczywistej zawartości intelektualnej czy w sferze wartości akcje wspólnotowe. Na przykład takie akcje, zdarzało mi się to osobiście widzieć, żeby ludzie na ulicy, zwykli przechodnie, podawali sobie ręce i takie łańcuchy tworzyli. To, powtarzam, były operacje, które były właśnie politycznie puste, a jednocześnie stwarzały jakieś pole dla aktywności, dla działania. I wreszcie była także pewna formuła zaproponowana dla tych, którzy mieli mimo wszystko jednak jakieś aspiracje polityczne. Bo tamte akcje miały charakter depolityzacyjny, bo chodziło o demobilizację i depolityzację. No ale jednak jakaś część społeczeństwa, może wtedy bardzo niewielka, chciała się angażować w polityce. I tutaj tą propozycją była klubizacja polityki, rozdrobnienie na wiele małych podmiotów, właśnie klubów, które w pewnym momencie zaczęto najpierw tolerować, a później także rejestrować. No aby tylko ominąć Solidarność. I to, proszę Państwa, był zespół działań takich w sferze społecznej. No ale było inne działanie, bardzo, ale to bardzo poważne, o bardzo daleko idących skutkach. Działanie, które zresztą miało bardzo wiele pozytywnych aspektów i generalnie musi być oceniane pozytywnie. To jest uwolnienie indywidualnej aktywności gospodarczej. To następowało wbrew temu, co dzisiaj w ramach takiego stereotypu nieprawdziwego często się mówi, nie od 1988 roku, nie od ustawy Wilczka, to była pewnego rodzaju finalizacja, tylko od 1983, a nawet 1982 roku. To zresztą było także, można powiedzieć, stosowane dla rozładowywania opozycji. To znaczy ludzie z opozycji otrzymywali tego rodzaju propozycje aktywności gospodarczej. To było wtedy często w formie albo małych przedsiębiorstw, albo w formie spółdzielczości. Ale powoli zaczynał działać także kodeks handlowy, który nigdy nie został w Polsce uchylony, a który był tylko, można powiedzieć, w stanie zawieszenia, takiej nieczynności. Ale wtedy zaczął działać. I to było przesunięcie wielkiej części aktywności społecznej właśnie w tym kierunku, jednocześnie obniżenie opresywności ekonomicznej systemu, bo proszę zwrócić uwagę, że system komunistyczny zawsze był w sferze ekonomicznej bardzo opresywny, ale w ostatnich latach swojego istnienia ta opresywność gwałtownie wzrosła. No, kartki, podstawowe braki na rynku, to wszystko właśnie było tą opresywnością. Wreszcie, proszę Państwa, w ramach tej socjotechniki było konieczne także jakieś porozumienie. Było potrzebne porozumienie, jak się później okazało, właśnie z tą grupą dysydencką. Ale traktowano to jako porozumienie z Solidarnością. No, tu musiały być dokonane pewne zabiegi o charakterze takiej socjotechniki, manipulacji językowej. Powstało więc pojęcie konstruktywnej opozycji, powstało pojęcie okrągłego stołu. Proszę zwrócić uwagę, że okrągły stół był dlatego okrągły, bo że rzekomo miał prowadzić do rokowań wielostronnych. Nie Solidarność kontra władza, tylko różne podmioty społeczne. Oczywiście społeczeństwo słusznie odbierało to jako rokowanie między władzą a Solidarnością z pośrednictwem Kościoła. Ale to była właśnie tego rodzaju próba. No i wreszcie, szanowni Państwo, były wybory. Były wybory, gdzie tych elementów manipulacji było bardzo, bardzo dużo. Manipulacyjna była ordynacja wyborcza, która bardzo utrudniała dokonanie wyboru, bo były nazwiska alfabetycznie bez pokazania, kto jest skąd. Były takie zabiegi jak zestawianie nazwisk ludzi z Solidarności z nazwiskami bardzo podobnymi, na przykład Kaczyński, Kuczyński, to mnie bezpośrednio dotyczyło w Elblągu. No i były przedsięwzięcia znacznie poważniejsze w tych województwach, gdzie władza komunistyczna liczyła na największy sukces. Były też ogromne dostawy towarów. Ja jeżdżąc wtedy po województwie elbląskim mogłem zobaczyć sklepy wiejskie, gdzie były tego rodzaju towary, także trwałego użytku, których ja nigdy w życiu przedtem nie widziałem. Bo po prostu no, takich także i w Warszawie nie było w ogóle. Po prostu próbowano w ten sposób przekupić. No ale, szanowni Państwo, ta operacja się tylko po części udała, a w jakiejś mierze nie udała. No, są tutaj na sali historycy, wybitni historycy być może mnie skorygują, ale ja jestem głęboko przekonany, a uczestniczyłem w tym wszystkim, że władza nie miała zamiaru oddać władzy, że ośrodek komunistyczny nie miał zamiaru oddać władzy, że celem było jej utrzymanie, w pełni utrzymanie. To znaczy oczywiście z udziałem opozycji, ale w gruncie rzeczy utrzymanie. To się nie udało, chociaż ta współwładza jeszcze się później przez dłuższy czas trzymała, ale trzeba było przejść do nowej fazy działań socjotechnicznych. I tutaj, szanowni państwo, przede wszystkim dokonano pewnego bardzo perfidnego zabiegu. Nie wiem, być może mój przedmówca, pan profesor, o tym mówił. Otóż dokonano bardzo zręcznie takiego przesunięcia w świadomości społecznej ośrodka władzy. To ujmowano bardzo krótko. Rządzili czerwoni, a teraz rządzą czarni. Dlaczego to było łatwe? No, Kościół jest widoczny. Jest widoczny poprzez swoje gmachy, no, poprzez strój księży, biskupów, wszystkich. No, są to, prawda, takie diecezje, gdzie się nie chodzi na co dzień w suntanie, szczególnie na zachodzie, ale generalnie rzecz biorąc, Kościół jest bardzo łatwo zauważalny. Kościół z konieczności angażował się w ten proces porozumienia, był jakoś wobec tego kojarzony z władzą. No i powstało takie przeświadczenie, którego zabawnym przejawem były pytania, które kierowali do mnie dyplomaci, oczywiście w istocie oficerowie KGB z ambasady rosyjskiej wtedy, czy dzisiaj biuro polityczne jest w sekretariacie Episkopatu Polskim. Ale ludzie to, proszę państwa, przyjmowali, mówiąc potocznym językiem, kupowali. To było rzeczywiście wprowadzone do społecznej świadomości i to była pewna bardzo wyraźna zmiana. Temu oczywiście towarzyszyły także inne przedsięwzięcia. To znaczy nie już stosunkowo delikatne wprowadzenie pewnych przekazów obyczajowych do obiegu publicznego, takich swobodnie obyczajowych można powiedzieć, ale już taki ostry permisywizm obyczajowy. No i ten permisywizm szerszy, rób ta co chceta, owsiaka, który zaczął w tym wszystkim naprawdę odgrywać bardzo poważną rolę. Był ostry przekaz, można powiedzieć, antywartości, antykultury. To był przekaz nie. Pamiętajcie państwo, że w pierwszych latach po roku 89 przekaz nie, to było pismo mające 750 tysięcy sprzedaży, to był bodajże najsilniejszy przekaz, jaki w ogóle występował w przestrzeni publicznej. Był on nihilistyczny, jak to się mówi, pan świnizm Urbana, uderzał w patriotyzm, uderzał w dumę narodową, uderzał, można powiedzieć, we wszystko, co takiemu tradycyjnemu Polakowi jest bliskie. Jednocześnie podtrzymywał jedność obozu postkomunistycznego. Oczywiście jedność już bardzo osłabioną, ale mimo wszystko to był przekaz, który tutaj naprawdę odgrywał bardzo, ale to bardzo dużą rolę. Ale był także jeszcze jeden element, który okazał się później bardzo ważny. Mianowicie siły postkomunistyczne przekazywały także społeczeństwu taki sygnał prospołeczny przy silnym elemencie nostalgii za dawnym systemem. Takiej nostalgii w sferze społecznej. A była praca, nie ma było bezrobocia, było zabezpieczenie, były wczasy, etc., etc. I dochodziło do sytuacji paradoksalnej. I to był paradoks niesłychanie ważny. Mianowicie komuniści przedstawiali się jako ci, którzy walczą ze skutkami przemian własnościowych w Polsce i jednocześnie oni, ich zaplecze było głównym profitentem tych przemian. Czyli był, można powiedzieć, podwójny profit. To była sytuacja podwójnego profitu. No dopuściły do tego władze wywodzące się z Solidarności. Jaki był skutek? No skutkiem było 12 dobrych lat dla SLD, z tego 8 lat rządów, 10 lat rządów Kwaśniewskiego. między rokiem 93 a rokiem 2005 komuniści albo w ogóle rządzili, albo przynajmniej mieli poważny udział we władzy. No bo jak rządził AWS, to prezydentem był mocny wtedy, mającym silne poparcie społeczne, medialne, Kwaśniewski. A więc tutaj można powiedzieć, ta socjotechnika odniosła bardzo, ale to bardzo duży sukces. Nie ten pierwotny, który zresztą w ówczesnym kontekście międzynarodowym był niemożliwy do odniesienia, ale ten, można powiedzieć, wtórny, ten skorygowany, który już wpisywał obóz postkomunistyczny w nowe okoliczności, w nowy kontekst. Jeżeli chodzi o obóz dysydencki, powtarzam, on żył tą traumą pierwszego kongresu. Miał świadomość, że wprost nie jest w stanie uzyskać w Polsce społecznego poparcia władzy. I stąd jego działania. Dwa z nich miały miejsce już przy okrągłym stole. Pierwsze to zgoda na niedemokratyczne wybory. Dlaczego mówię o zgodzie? Bo bardzo wielu było przekonanych, jest nawet po dziś dzień przekonanych, że nie było innego wyjścia, tylko te wybory ograniczone, pół czy ćwierć demokratyczne. Otóż proszę pamiętać, że na Węgrzech już wtedy zapowiedziano wybory demokratyczne i to zapowiedział je Gross, pierwszy sekretarz. Zapowiedział je w Moskwie mimo moskiewskich protestów. W Polsce, i to ja sam byłem tego świadkiem, pan już dzisiaj nieżyjący Geremek, Bronisław Geremek, stwierdził właśnie na moje pytanie, no, czy wobec tej sytuacji my nie powinniśmy jednak zmienić taktyki, że przybył do niego emisariusz od Poczgaja, to był wtedy taki najbardziej prodemokratyczny działacz komunistyczny na Węgrzech, którego chciano zrobić prezydentem Węgier, z takim oto przekazem, że Rosjanie na wszystko się godzą, ale jeżeli będą demokratyczne wybory, to wtedy absolutnie koniec rosyjskiej tolerancji, no i w domyśle interwencja, czy w każdym razie groźba interwencji. I to była ta pierwsza zgoda, bardziej znana, jej efekty wszyscy znamy. Natomiast była także druga sprawa, mniej eksponowana, ale wtedy też bardzo ważna. Przy okrągłym stole toczył się spór, który się toczył, można powiedzieć, nie na zasadzie jedni kontra drugim, tylko także i wewnątrz delegacji solidarnościowej. To był spór o partie polityczne, spór o zalegalizowanie partii politycznych. Stawiał tą sprawę Janusz Zabłocki z ówczesnego Stronnictwa Pracy, powołanego już, ale jeszcze nielegalnie, Stronnictwa Pracy. On brał udział w pracach Okrągłego Stołu i był tutaj mocno kontrowany przez tego z Bronisława Geremka. Chodziło o to, żeby, szanowni państwo, normalny system, pluralistyczny system polityczny w Polsce nie powstał. I to nie był, szanowni państwo, przypadek. Otóż po wyborach, po przejęciu władzy, no nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo bym musiał o tym długo mówić, powstał plan tej władzy. No, jeśli nie uwiecznienia, bo w polityce nic nie jest wieczne, ale w każdym razie przedłużenia na długie lata. I to był taki plan już naprawdę w najwyższym stopniu manipulacyjny. To był plan stworzenia z komitetów obywatelskich partii politycznej. Ale partii, która nie byłaby nazwana partią, bo towarzyszyło temu przeciwstawianie się, czy wręcz kampania przeciwko partiom politycznym jako takim. Bardzo łatwa w społeczeństwie wychodzącym z totalitaryzmu. We wszystkich społeczeństwach, które wychodziły z totalitaryzmu, partie były niepopularne, bo kojarzyły się z partią rządzącą w okresie totalitaryzmu. Na czym polegała manipulacja? Gdyby te komitety polityczne miały tworzyć partie, której władze byłyby wybierane na zjeździe, a delegaci byliby wybierani przez poszczególne, dajmy na to, wojewódzkie komitety obywatelskie, no to byłaby to partia demokratyczna. Ale tam miało być inaczej. Na czele miał być ten komitet powołany przez Lecha Wałęsę. On by mógł być uzupełniany, ale tylko drogą kooptacji, a na dole byłyby te inne komitety. Taka struktura by właściwie żadnym mechanizmom demokratycznym nie podlegała, a kto znał sytuacji od środka, no to wiedział, że w gruncie rzeczy co najwyżej kilkanaście osób, a tak naprawdę kilka o wszystkim by decydowało. Ten plan, szanowni państwo, się nie powiódł. Nie udało się tego przeprowadzić. No, porozumienie centrum ten plan zablokowało. Ale w żadnym razie nie zrezygnowano z tej operacji. Tylko ona jakby przeniosła się troszeczkę w inne miejsce. Tym miejscem była Gazeta Wyborcza. Otóż, szanowni państwo, to, że Gazetę Wyborczą powierzono Adamowi Michnikowi, to była decyzja o ogromnym znaczeniu dla przyszłości Polski. Dlaczego? Adam Michnik i jego współpracownicy zastosowali ze swojego punktu widzenia bardzo mądrą taktykę. To znaczy, ich przedstawiciele w parlamencie, a mieli tam wtedy mocną grupę, doprowadzili do tego, że stara prasa w istocie pozostała, że te zweryfikowane w stanie wojennym, a więc lojalne wobec komunizmu, a nielojalne wobec społeczeństwa redakcje pozostały. Natomiast Gazeta Wyborcza, można powiedzieć, otworzyła się na ludzi starego systemu. Dzięki temu stała się taką instytucją akomodacyjną, to znaczy instytucją, z którą utożsamianie się akomodowało ludzi starego systemu, bardzo różnych, mniej i bardziej zaangażowanych do systemu nowego. No, to pozwoliło na to, żeby Gazeta Wyborcza stała się, można powiedzieć, kierowniczą siłą polskich mediów. Kierowniczą siłą polskich mediów i była z nią później przez wiele lat. To kierownictwo było nie bez skutków. Otóż doszło do stworzenia pewnego mechanizmu, który można opisać w sposób następujący. Najpierw było to wykreowanie pewnego zespołu autorytetów i w ogóle całej kampanii, że myślenie o rzeczywistości powinno się opierać nie na jej bezpośredniej ocenie, tylko na ocenach autorytetów. To jest myślenie opisywane w logice, to się nazywa myślenie tetyczne, to znaczy tam, gdzie kryterium prawdy są opinie autorytetów. Otóż to myślenie było Polsce bardzo skutecznie narzucane, a oczywiście autorytety były z jednej strony. Można powiedzieć, że były dwa rodzaje autorytetów. Autorytety intelektualne, sfera nauki, literatury i tak dalej, artystyczna, i na autorytety ludowe, to znaczy ludzie z Solidarności, którzy zgodzili się być po tamtej stronie. Wtedy Wałęsą nie dysponowano, wielu bardzo znanych działaczy Solidarności się tam znalazło. Ten system autorytetów pozwolił na stworzenie czegoś, co Zbigniew Romaszewski, nie wiem, czy on był pierwszy, ale ja od niego to usłyszałem, bardzo celnie określił jako nowy światopogląd naukowy. No bo starsi z nas pamiętają, co to był światopogląd naukowy. Otóż ten nowy światopogląd naukowy to był liberalizm, antytradycjonalizm, antykatolicyzm. To były te najbardziej podstawowe, ale także sceptycyzm wobec Solidarności, no przepraszam za Solidarność Bujaka, niechęć do samego pojęcia narodu, to znaczy już nie nacjonalizm, ale samo posługiwanie się pojęciem narodu było traktowane jako coś całkowicie niepoprawnego. I ten przekaz był bardzo, ale to bardzo mocno forsowany. Przy czym jego, można powiedzieć, rozbudowaniem i wyostrzeniem w pewnej dziedzinie, ale dziedzinie niesłychanie ważnej, stała się pedagogika wstydu. Pedagogika wstydu, no pewnie państwo znają to pojęcie, czyli niszczenie polskiej dumy narodowej, w dużej mierze niszczenie także tożsamości, poprzez odwoływanie się do różnych prawdziwych czasem, a w większości wymyślonych faktów, które miały Polaków kompromitować. To była pedagogika, która była najpierw uprawiana na poziomie mediów, ale później niestety weszła także do programów szkolnych. Bardzo mocno oddziaływuje także na historyków. Oczywiście To jest operacja szeroka, także zewnętrzna. Tutaj dużą rolę odgrywają także środki zewnętrzne, płacenie polskim historykom za odpowiednią postawę, za odpowiednie prace naukowe. W Polsce ukazała się już praca naukowa, która usprawiedliwiała rzeź Polaków w Bydgoszczy w 1939 roku. Nawet na to jakiś historyk niewątpliwie nie za darmo się zdecydował. I to był przekaz, jest niestety w dalszym ciągu przekaz niezwykle wręcz silny i niezwykle osłabiający te polskie zasoby. Bo teraz spojrzyjcie Państwo na to, że te dwie kampanie, a tu przyczynił się trochę także, chociaż wtedy nie był po tamtej stronie, Lech Wałęsa, domagając się wycofania się jakby z Solidarności, wyprowadźmy sztandary Solidarności i tak dalej. Te kampanie, te polskie zasoby autentyczne ogromnie osłabiły, bo uderzyły i w Solidarność, uderzyły w Kościół, uderzyły w te wszystkie stany świadomości, które są zasobem, są motywacją do działania. No ale oczywiście ten system nie był już systemem totalitarnym, nie był w stanie posługiwać się siłą i wobec tego był nieszczelny. Wobec tego pojawił się sprzeciw. I tutaj trzeba było dokonać pewnego zabiegu, który generalnie rzecz biorąc sprowadzał się do tego, żeby tych, którzy się sprzeciwiają, dezawuować. Jakie były to metody? Oczywiście mówię tutaj w wielkim skrócie, bo bogactwo ich było naprawdę ogromne. No po pierwsze, dezawuowano motywację. Ktoś, kto jest przeciw, mówiąc tak najkrócej, ma złe motywacje, przy czym najczęściej kieruje się frustracją. W centrum była frustracja. Nie kieruje się jakimiś poglądami, inną oceną sytuacji, tylko kieruje się jakimś zawodem, nadmiernymi ambicjami, które nie mogą być zaspokajane i tak dalej. No, drugie uderzenie to było uderzenie w równowagę psychiczną tych, którzy się sprzeciwiają. Oszołom, to jest to słowo, które tutaj było używane. Szczególnie mocno. Podważano oczywiście także kompetencje. Przy czym tutaj trudno mi w tej chwili uświadomić sobie, jakby, czy używano tu jakiegoś jednego słowa, które by to określało, ale robiono to jakby w inny sposób. To znaczy podkreślano w ogromnej mierze rzekome kompetencje ludzi drugiej strony, ale także tych czerwonych. Powstała taka teoria, że to świetni menadżerowie i tak dalej, i tak dalej. Musiałbym na ten temat mówić dłużej. No. Podważano także walory estetyczne tych, którzy się przeciwstawiali, prawda, spoceni mężczyźni w pogoni za władzą. I tak dalej, i tak dalej. Ale dokonano także jeszcze innego zabiegu, to znaczy zabiegu dezawuowania tych głównych idei, które były wtedy stawiane, które miały, gdyby były realizowane, prowadzić do tego, żeby w Polsce się zmieniło. A więc przede wszystkim antykomunizm był nienawiścią. To jest po pierwsze. Lustracja to szambo, przepraszam, że używam tego słowa, ale tak to wtedy określano. Dekomunizacja to nic innego jak dyskryminacja, przy czym Adam Michnik potrafił posunąć się do tego, żeby porównywać sytuację nomenklatury komunistycznej, która by ewentualnie podlegała dekomunizacji, z sytuacją Żydów w Niemczech za czasów Hitlera. No, sam uczestniczyłem w tej rozmowie w 1994 roku, gdzie Adam Michnik to powiedział. W ogóle wszelkiego rodzaju nasze działania, mówię nasze, no bo my byliśmy wtedy tą główną formacją sprzeciwiającą się, były w ten sposób określane, przy tym no, wracano do motywacji, małostkowość, różnego rodzaju złe cechy, mściwość i tak dalej i tym podobnie. Czyli w ten sposób stworzono pewną zaporę w świadomości społecznej przed akceptacją tego rodzaju przedsięwzięcia. Przedsięwzięć no, całkowicie odmawiając jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji na ten temat. To było skądinąd w pewnych elementach skomplikowane, no, ale ja tutaj już tych komplikacji nie mogę Państwu przekazywać. I ten mechanizm tak skonstruowany, tak działający, był skuteczny właściwie do afery Rywina. Ale przedtem jeszcze, przed aferą, o której kilka słów powiem i później o jej następstwach, trzeba było zastosować kilka operacji specjalnych. One miały już charakter jakby wykraczający poza to, co stosowano przedtem. Pierwsza taka operacja specjalna to była operacja skierowana przeciwko nam, kiedy doszło do tak zwanej konferencji antykorupcyjnej. To był 91 rok. Wtedy zastosowano chwyt odwrócenia ról. Nas, którzy zorganizowali tą konferencję, przedstawiono jako złodziei. Mówiąc tak najkrócej. Afera Telegrafu, której nigdy nie było. Później przypisywano nam właściwie wszystkie wielkie afery. Mieliśmy z nimi tyle wspólnego, co na przykład, nie wiem, pan profesor Żalem. To znaczy dokładnie nic. Ale to nie zmienia faktu, że głoszono bardzo intensywnie, także przy pomocy propagandy szeptanej, że tak właśnie jest. Twierdzono, że ja jestem człowiekiem niezwykle bogatym właśnie dzięki tym aferom i jakimś jeszcze innym domniemanym, chociaż jako żywo nie miałem najmarniejszego nawet majątku, nawet własnego mieszkania, po prostu nie miałem dokładnie nic. I to przypisywano także innym ludziom. To charakterystyczne, bo pokazało to, że tu nie ma żadnych granic, że można zrobić wszystko, że można, jak czasem sobie żartowałem, oskarżyć mnie o współpracę z gestapo, kiedy powiem, że urodziłem się w 1949 roku, czyli 4 lata po wojnie. No cóż to za argument. I tak. I tak współpracował. Druga operacja specjalna to była operacja przeciwko Janowi Olszewskiemu i jego rządowi. Otóż tam odwołano się też do przynajmniej dwóch, bo było ich więcej, całkowitych tych nieprawd. Po pierwsze, to była nieprawda głoszona także na arenie międzynarodowej, a więc groźna dla naszej gospodarki, że polska gospodarka stała się, używana takiego określenia, czarną dziurą. Jest to takie odwołanie się do pewnego pojęcia z kosmologii, z astronomii. A jak było naprawdę? Po latach spadku, bo lata 90-91 to był okres spadku PKB w Polsce i to bardzo znacznego, łącznie około 20%, wtedy pod rządami Jana Olszewskiego zaczął się wzrost. Czyli krótko mówiąc, sytuacja była dokładnie odwrotna. A drugi taki argument całkowicie kontrfaktyczny to było to, że Jan Olszewski to zamachowiec, że chciał dokonać zamachu stanu. W tej sprawie wszczynano nawet śledztwa, przekonywano różnych ludzi. Andrzej Milczanowski, którego dobrze znałem z podziemia, ówczesny minister spraw wewnętrznych, zapraszał mnie do siebie tam na zawrat, do tej willi MSW, i żeby mnie przekonywać, że jednak zamach stanu był i że powinienem to przyznać. Krótko mówiąc, mieliśmy tutaj do czynienia z tą taką nie tylko kontrfaktycznością, ale taką kontrfaktycznością niezwykle intensywną i całkowitym odwróceniem, że tak powiem, znaków. No i wreszcie trzecia akcja specjalna, to Radio Maryja. To Radio Maryja i atak na Radio Maryja na zasadzie ciemnogród, ksenofobia, zaścianek, dewocja i antysemityzm. Tak, jak to chciałem powiedzieć na końcu. Ja sam, szanowni państwo, byłem w latach 2001-2005 w Komisji Etyki i tam często zgłaszaliśmy zastrzeżenia wobec posłów, którzy oskarżali Radio Maryja o antysemityzm. I później odbywały się swego rodzaju rozprawy. I domagaliśmy się tylko jednego. Dajcie nam tego przykłady. Przecież wszystko jest nagrane. Dajcie nam przykłady tego antysemityzmu. Nigdy żadnych przykładów nie dano. Ale po prostu antysemityzm jest, bo jest. Bo wiadomo, że musi być. I to była właśnie ta trzecia akcja specjalna. I powtarzam, ten system trwał sobie dobrze do roku 2002, kiedy doszło do afery Rywina. Jak jaki był powód afery Rywina. Otóż generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że powodem było to, że te dwa ośrodki, ten dysydencki i komunistyczny, chociaż właściwie niemalże od początku współpracowały, a później współpracowały już bardzo intensywnie przy pewnych różnicach zdań w ośrodku dysydenckim, to jednak się do końca nie zintegrowały. I w momencie, kiedy komuniści po zwycięstwie w 2001 roku poczuli się już bardzo pewni siebie, to doszli do wniosku, że można Imperium Michnika potraktować jako zasób. To znaczy sięgnąć tam do pieniędzy, ale także wykorzystać te pieniądze dla... To już jest moja teoria, ja nie jestem tego pewien, ale jestem głęboko przekonany, że oni chcieli stworzyć duży koncert medialny w oparciu o to. A dlaczego? Bo podział własności w Gazecie Wyborczej, który przyniósł niektórym spośród redaktorów tych najważniejszych naprawdę bardzo poważny majątek, bo to przy pierwszym podziale było bodajże dla tych najważniejszych przeszło 30 milionów dolarów, to wtedy było dużo, dużo więcej pieniędzy niż dzisiaj, że to jest coś takiego, co oni by też chcieli mieć. I w każdym razie, ale to już jest tylko domysł, w każdym razie nastąpiło to uderzenie, no i ten ośrodek wobec tego odpowiedział kontruderzeniem i ta kurtyna, która bardzo szczelnie zasłaniała tą prawdziwą scenę polityczną, została z lekka uchylona. Nie sądźcie Państwo, że została zerwana. Ona została tylko tak uchylona, jak tutaj widać, że jest trochę... No. Ale coś było widać. No i powstał kryzys systemu. Powstał kryzys systemu. I teraz nastąpiła kolejna wielka manipulacja zmierzająca do jego odbudowy. Otóż tą manipulację przeprowadziła Platforma Obywatelska. Okoliczności powstania no to jest zadanie dla historyków. Nie będę w tej chwili o tym mówił. Natomiast po wybuchu afery Platforma Obywatelska zaczęła przedstawiać się jako formacja wręcz antysystemowa. No proszę zwrócić uwagę na rolę Rokity, na to, że to Paweł Śpiewak, znany już poprzednio w pewnych środowiskach, nawet bardzo znane określenie Czwarta Rzeczypospolita, wyrosłe zresztą z naszego pecowskiego określenia Nowe Państwo, upowszechnił w artykule w Rzeczypospolitej. Oni występowali tak, jakby byli zwolennikiem głębokich zmian w Polsce. I jechali z tym no, prawie do wyborów. Bo troszkę się już cofnęli, 19 czerwca 2005 roku było takie bardzo znaczące przemówienie Tuska. Ale to nie to jest w tej chwili ważne. Ważne jest to, że po przejęciu władzy, czy właściwie po przejęciu władzy przez nas całkowicie zmienili kierunek działania. Jeszcze tam parę pozornych ruchów wykonali, ale zaczęli stosować socjotechnikę, którą podobno podpowiedziała im pani de Barbara, to jest profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmująca się socjotechniką. Otóż to było w gruncie rzeczy nic nowego. To było powtórzenie tej dawnej socjotechniki, tylko z wielkim zaostrzeniu i jednocześnie z takim już bardzo wyraźnym zaadresowaniem wroga. Bo przedtem wróg był ogólnie określony i oczywiście egzemplifikowany na przykład przez PC, ale to jeszcze przynajmniej w początku lat 90. nie było takie zupełnie jasne. Oni jeszcze z nami wtedy rozmawiali, potrafili nawet pewne osoby czy pewne ustawy poprzeć. To było takie wrogie, ale z pewnymi elementami współpracy. Natomiast tym razem ta wrogość była totalna. Musimy anihilować tą partię, bo ona jest zagrożeniem. Zagrożeniem właśnie nie bardzo wiadomo dlaczego. No tutaj skonstruowano taki mit strasznych rządów lat 2005-2007. W czasie tych rządów nic złego się nie stało. Co więcej, był to okres świetny pod względem gospodarczym i pod względem społecznym. Ale wmówiono społeczeństwu, że doszło do bardzo wielu nadużyć i w szczególności do zagrożenia demokracji. No. Szanowni Państwo, pomyślcie sobie, władza jest atakowana przez opozycję bez żadnych ograniczeń. Zdecydowanie większość mediów jest przeciwko władzy i atakują ją w sposób brutalny. odbywają się demonstracje. Opozycja szaleje w Sejmie. Dochodzi do okupacji kancelarii premiera i nie reaguje się na nią siłą. Te panie, które tam okupowały przez wiele dni, sobie tam spały, siedziały, były żywione. Ale mimo wszystko ludziom się wmawia, że to jest dyktatura. Ja to już kiedyś mówiłem na wiecu pod gmachem Trybunału Konstytucyjnego, że uwierzyć to tak jak uwierzyć w środku gorącego lata, że jest ostra zima i ubrać się w kożuch, wyjść i mówić, że jest zimno. No ale znaczna część społeczeństwa była w stanie w tego rodzaju opowieść uwierzyć. Ale był jeszcze jeden nowy element obok tego zadresowanego, odczłowieczanego i monstrualizowanego wroga. Otóż tym elementem było, i to można określić jako kolejną akcję specjalną, doprowadzenie do zupełnej zmiany znaków wartości w tych wszystkich sprawach, które są związane z walką z korupcją, czy w ogóle przestępczością elit. Otóż okazało się, troszkę podobnie jak przy lustracji, kiedy też z oficerów Służby Bezpieczeństwa robiono bohaterów, o ile tylko nie wydali swoich współpracowników, a z współpracowników ofiary. Okazało się, że nie złodzieje winni, tylko policjanci. No, proszę Państwa, Państwo się uśmiechnęli, ale tak to rzeczywiście było. Przecież cała kampania 2007 roku w istocie była pod hasłem, że to, co my robimy w walce z korupcją, to jest nadużycie, że to jest przestępstwo. Później próbowano to bezskutecznie zmienić w decyzje procesowe. Sam miałem tam ileś procesów, już nawet nie pamiętam ile. No, wszystkie skończyły się umorzeniem. Był szczególny przypadek Mariusza Kamińskiego, no ale o tym tutaj nie będę mówił, bo to jakby troszeczkę inna sprawa. Oczywiście to nie sprawa tego typu, że on był winien, tylko że on się szczególnie naraził, a poza tym były jeszcze tam dodatkowe okoliczności, które doprowadziły do jego skazania. Tą operację stosowano, można powiedzieć, na co dzień, ale stosowano ze szczególną intensywnością podczas afery hazardowej, później po nieco innej wersji podczas afery podsłuchowej, a także podczas innych afer. I to jest, proszę Państwa, ta nowa jakość. Ta nowa jakość, no, można powiedzieć, pewien radykalizm tej socjotechniki, z którą mogło być ono przedmiotem oddzielnej analizy, jeżeli chodzi o stosowaną socjotechnikę, manipulację. Mówię tutaj o katastrofie smoleńskiej. Bo to już jest temat sam w sobie. I na koniec, Szanowni Państwo, można postawić pytanie. Nie udało się, jednak przejęliśmy władzę. Mimo takiej olbrzymiej przewagi instytucjonalnej drugiej strony. Ale ta kampania w dalszym ciągu trwa. Ona przybiera w tej chwili różny charakter, ale w tej chwili przede wszystkim dochodzi, jak Państwo wiecie, do kwestionowania faktu oczywistego, że w Polsce jest demokracja. No, kiedy wszystkie właściwe instrumenty władzy, wszystkie prawie poza Radiem Maryja i kilkoma innymi, ale niszowymi mediami, było w ręku tamtej strony. Kiedy tamta strona miała wpływy w sądach, no to zbadano przy pomocy tej prowokacji dziennikarskiej. Część z Państwa na pewno o niej wie. Zadzwoniono, czy dziennikarz zadzwonił do prezesa sądu w Gdańsku, przedstawił się jako asystent premiera i uzyskał wszystko, co chciał. Wręcz, można powiedzieć, z wyskokiem ze strony pana prezesa. Kiedy wszystkie samorządy wojewódzkie były opanowane przez rządzącą koalicję i to na takiej zasadzie, że nie wolno było, zakazano zawierania z nami sojuszów. Kiedy to samo dotyczyło ogromnej większości samorządów w dużych miastach, właściwie tylko w Radomiu mieliśmy władzę, to wtedy była demokracja. A kiedy my dzisiaj jesteśmy przy władzy i mamy dużo, dużo mniej, to jest dyktatura. Bzdura, oczywista bzdura, ale niestety pewna część społeczeństwa w to wierzy. Ale można powiedzieć, że mamy tutaj już do czynienia z taką sytuacją, którą można określić. Jeżeli w Polsce rządzi Platforma, to niezależnie od tego, co robi, bo nie wymieniłem tutaj licznych antydemokratycznych i niepraworządnych ekscesów z jej strony, jest demokracja. Kiedy my rządzimy, jest dyktatura. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu premierowi za wystąpienie dotyczące manipulacji w tak zwanej wojnie polsko-polskiej i zarysowanie tego ważnego problemu i te przykłady. Dziękujemy także telewizji Trwam i TVP Info za obecność w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i za transmisję naszego sympozjum naukowego Oblicza manipulacji, źródła i skutki.